Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W naszym studio bardzo serdecznie witamy księdza profesora, doktora habilitowanego Sławomira Stasiaka. To jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Jest ksiądz prorektorem tegoż Wydziału Papieskiego, a także moderatorem dzieła biblijnego w Legnicy, kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym również we Wrocławiu, a więc tyle razy powtarza się słowo, nazwa miasta pięknego Wrocław, więc pozdrawiamy.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja, witam ojca prowadzącego. No tak, rzeczywiście przyjeżdżam tutaj od jakiegoś czasu z Dolnego Śląska i cieszę się, że mogę się dzielić z Państwem refleksją nad Słowem Bożym. W tę niedzielę zapraszamy do medytacji nad Słowem Bożym na Niedzielę Palmową już. I będziemy czytali w pierwszym czytaniu fragment Księgi Proroka Izajasza, 50 rozdział, werset od 4 do 7. Drugie czytanie zostało wzięte z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 11, a Ewangelia to oczywiście opis męki pańskiej w roku C, wzięty z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 22, werset 14 do rozdziału 23, werset 56.
I nasza modlitwa, jak zawsze, niezbędna, potrzebna do Ducha Świętego, ale jeszcze wcześniej może tytułem wstępu nastrój niedzieli palmowej, bo mamy tak, mamy Hosanna, mamy Chrystusa, który jest witany, który wjeżdża na osiołku, który jest witany jako przywódca duchowy, prawda? Ale już mamy perspektywę Wielkiego Tygodnia. Więc
tak, widzimy tutaj wyraźne przejście od tego zewnętrznego postrzegania Jezusa jako Wybawiciela, z czym zresztą potem w okresie paschalnym również uczniowie będą mieli problem, spojrzenie na Jezusa jako Wybawiciela, i dlatego jest witany z tym Hosanna, przybywa do miasta Dawidowego, a potem rozpoczyna się czas jego cierpienia, w którym, jak będziemy widzieli w obchodach tego Wielkiego Tygodnia, szczególnie Wielkiego i Świętego tego Triduum Paschalnego, jego pozornie zewnętrzna śmierć na krzyżu, zwłaszcza według Ewangelii świętego Jana, staje się jego znakiem, jego zwycięstwa. Wywyższony na krzyżu przyciąga wszystkich do siebie.
Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu. Krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Tajemniczy sługa Jahwe przedstawia się nam w trzeciej z czterech jemu poświęconych pieśni zawartych w księdze Deuteroizajasza, rozdział 42, 49, 50 i 53. W chrześcijańskiej lekturze jego postać odczytywana jest jako ten swoisty pierwszy szkic Mesjasza, Chrystusa. Lamentacja wznoszona przez sługę Jahwe przypomina w swoim brzmieniu wyznanie Jeremiasza. Sługa prezentuje się jako mąż słowa, prorok, przekazujący orędzie Boga strudzonym. Jednak tym, co najbardziej charakteryzuje tego proroka i Zbawiciela, to cierpienie. Podaje swój grzbiet bijącym i policzki rwącym mu brodę, niczym głupiec. On, który jest mądrością par excellence, ponieważ to on przekazuje słowo Boga. Jest osaczony zewsząd agresją, zniewagi, oplucie. Jednak w pełnej świadomości wychodzi on naprzeciw tym konsekwencjom swojego posługiwania, ponieważ w nim cierpienie zyskuje nowy wymiar, nową formę. Nie jest już więcej skutkiem odrzucenia, lecz znakiem wybrania.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Stał się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nad wszystko wywyższył go i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Usłyszeliśmy doniosły hymn Pawłowy, wzięty prawdopodobnie z liturgii sprawowanej we wspólnocie kościoła w Filippi. Jest nową, oryginalną interpretacją misterium paschalnego. Według schematu pionowego, wertykalnego, znanego również z teologii dzieła Jana, Pascha Chrystusa widziana jest jako ruch wstępujący od uniżenia ku wywyższeniu. Męka i śmierć zdawały się być unicestwieniem sługi i przesłonięciem obrazu Boga obecnego w nim. Równocześnie jednak męka i śmierć prowadzą do zmartwychwstania, do uwielbienia, do całkowitego zwycięstwa, do pełnego zbawienia, do zyskania imienia ponad wszelkie imię. Ciemności ludzkiej egzystencji przyjęte przez Chrystusa i przemienione w swojej totalnej całości, włączając to doświadczenie śmierci, przemienione zostają w światło wyzwolenia nowej ludzkości, nowego stworzenia. Cierpienia porodowe zwiastują narodziny człowieka. Ziarno obumierające w ziemi przynosi pełne ziarno w kłosie. Wywyższenie Syna Człowieczego przynosi życie wieczne. W Ewangelii świętego Jana słyszymy słowa Jezusa: gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. W ten właśnie sposób chrześcijanin odkrywa w swoim ukrzyżowanym Zbawicielu płodność jego cierpienia i śmierci. Dokładnie tak, jak mówił Paweł do wiernych w Azji Mniejszej, co czytamy w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Starsi ludu, arcykapłani, uczeni w piśmie, powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, nie znajduje żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili, podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod, wraz ze swoją strażą na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich, przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. Przecież nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem, strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich, lecz oni wołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci, cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano, i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i za zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzali, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy będą mówić, szczęśliwe niepłodne łono, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas i do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też innych dwóch złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Jezus zaś mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między sobą jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku łacińskim, greckim i hebrajskim. to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste.
Opis męki i śmierci Jezusa według Łukasza został skomponowany zgodnie z perspektywą personalną i moralną. Uczeń, czytelnik jest wezwany do pójścia za Jezusem w jego cierpieniu i śmierci, do przylgnięcia do pasji Jezusa w sposób osobisty i egzystencjalny. Szymon z Cyreny i kobiety jerozolimskie nie są bowiem jedynie widzami i neutralnymi świadkami zajścia. Są wzorem, modelem naśladowania Jezusa także w tej ostatniej i decydującej drodze. O Szymonie słyszeliśmy, że włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A to jest typowa realizacja zadania ucznia. W 9 rozdziale tej samej Ewangelii czytaliśmy: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. I dalej w 14 rozdziale: kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Postawa Szymona staje się więc wezwaniem do naśladowania Jezusa aż do granic podjętej ofiary. Kobiety jerozolimskie zawodziły i płakały, co było oznaką ich nawrócenia, do którego zachęcał ich sam Jezus. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i waszymi dziećmi. Uczniowi, który kontempluje swojego Zbawiciela w jego męce, Jezus daje z krzyża przykład przebaczenia znieważającym go i grzesznikom. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na tej samej linii miłości i przebaczenia znajduje się również scena dedykowana nawróconemu łotrowi, któremu Jezus daruje zbawienie w swoim królestwie. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. W ten sposób Łukasz ukazuje skuteczność ofiary Chrystusa. Krzyż Chrystusa przemienia świat przez nawrócenie i przebaczenie. Każdy z nas jest wezwany do złożenia wyznania wobec Jezusa ukrzyżowanego. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On niczego złego nie uczynił. Przez nawrócenie otwierają się nam ramiona miłości miłosiernej. Jezus umierając według Łukasza daje przykład całkowitego oddania się w ręce Ojca, co zostało wyrażone słowami psalmu 31, kiedy Jezus mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Postawa ta jest doskonałą ilustracją zdania się na opatrzność Bożą, o której była mowa w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza. Zauważmy jeszcze i to, że praktycznie ostatnim słowem, które wybrzmiewa z ust Jezusa przed Jego śmiercią na krzyżu, jest zawołanie: Ojcze.
W Radiu Maria trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Już zachęcamy, zapraszamy naszych słuchaczy do telefonów z pytaniami o tą właśnie wysłuchaną liturgię słowa, z refleksjami także, ale bardziej, żebyśmy skorzystali z obecności tutaj specjalisty, księdza profesora, i chcieli też tutaj nieco naświetlić swoją wiedzę, swój odbiór właśnie tych czytań tak bardzo istotnych i mocnych na tą niedzielę palmową. Może za mniejsze telefony, ja takie mam pytanie, chociaż w części odpowiedź jest jasna, ale słyszymy w opisie tutaj Męki Pańskiej takie pewne szczegóły, które nabierają jakiejś takiej przedziwnej mocy. Raz, że dają nam taki scenariusz filmowy. Mel Gibson nie miał wiele problemów, prawda, bo korzystał z objawień Katarzyny Emmerich, ale także czytał Ewangelię. Ale właśnie mamy tą plastyczność. Widzimy zachowania żołnierzy, czerwony płaszcz, niewiasty, przyjaciele z daleka stojące. Jaki był cel, to może za łatwe pytanie, ale właśnie czemu służyły tego typu ścisłe fakty?
Myślę, że nie tylko one służyły czemuś, ale one świadczą o tym, jak bardzo wiernie była przekazywana w pierwotnej tradycji Kościoła, był przekazywany opis Męki Pańskiej. Możemy nawet powiedzieć, że dokonując pewnego uproszczenia, ale może dobrze też tak troszkę zainspirować się radiosłuchaczy tym, że tak naprawdę każda z Ewangelii jest tylko komentarzem do opisu męki i śmierci Chrystusa. Bo to jest to nukleum, od którego zaczyna się orędzie paschalne również. Myślę, że właśnie dlatego tyle szczegółów się znalazło, bo każda z tych postaci, która była w jakiś sposób blisko cierpiącego i umierającego Zbawiciela, była ważna jej obecność, i ta obecność była szczególnie akcentowana przez tych, którzy potem te opowiadania przekazywali. Nie bez znaczenia było również wskazanie na tego różnego rodzaju postaci. Przywołaliśmy w mojej refleksji kilka takich osób, które pozwalają na dostrzeżenie teologii, którą Łukasz i każdy inny ewangelista chciał przekazać wraz z ukazaniem zachowania tej postaci w czasie cierpienia, męki i śmierci Chrystusa. A jednocześnie ona chyba trochę też pozwala nam osobiście identyfikować się z tymi uczestnikami męki i śmierci Zbawiciela.
No właśnie, i bardzo nam pomaga, bo przecież już kończąc ten swój moje pytanie, to wystarczyłoby przecież opisać: Jezus został wyprowadzony, prawda, przed Piłata, następnie prowadzony ulicami Jerozolimy. No, w 5 zdaniach, czy w 6 byśmy mieli ten opis, ale jak ksiądz profesor mówi, to było tak ważne wydarzenie i tak bardzo, no, że to cierpienie Boga człowieka, że Tutaj każdy szczegół był ważny, żeby go pozostawić. Widzimy, ten przekaz u ewangelistów jest podobny, ale są pewne różnice też.
Tak, te różnice właśnie były podyktowane przede wszystkim tym chęcią przekazania pewnego orędzia, również teologicznego, związanego z opisem męki i śmierci Chrystusa, ale widzimy, z jaką pieczołowitością pierwotny Kościół dbał o najdrobniejsze detale opisu tych ostatnich trzech dni, powiedzmy, uogólniając nieco z życia Zbawiciela tutaj na ziemi, potem te teofanie, chrystofanie paschalne, do nich będziemy mieli okazję wrócić już przy okazji Świąt Zmartwychwstania.
I zapraszamy już naszych słuchaczy do telefonów, do tych właśnie pytań, do refleksji. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami.
Zapraszamy już naszych słuchaczy.
Proszę bardzo, słuchamy.
Proszę pytać.
No niestety, ktoś ma włączone radio, to nam tak nie wyjdzie. Dobrze, proszę bardzo, halo, halo. Tu znowu samochód, a więc albo jedno, albo drugie jednak. Korzystajmy teraz z tego czasu. Wyciszamy radio, jeżeli się chcemy połączyć, czy też zestaw głośny mówiący jakoś wyostrzamy. Proszę bardzo.
Witam, chwała Bogu.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kto jest z nami?
Paweł. Chciałem tylko powiedzieć, zaznaczyć, że przede wszystkim Pan Jezus był bity, umęczony, prawda, że no, wyśpiewali się z niego, że pluli na niego. No to jest takie, no myślę, że no bardzo ważne, prawda, że oddał swoje życie za nas, że po prostu, że dzięki jego śmierci można do niego przyjść. No to jest po prostu, nie wiem, coś jeszcze, no nie wiem o czym takiego, ale po prostu kiedy myślę o tym, jak no został pośród najgorszych, tak? Jak mówi Ewangelia, nie Ewangelia, tylko Izaasz, tak? Prorok.
Tak, no także czujemy, panie Pawle, że troszkę słów brakuje panu. Rzeczywiście, kiedy wchodzimy w głębie męki Chrystusa, to
chyba każdemu tak, brakuje słów. Nam jest, tu bardziej trzeba kontemplować się, tak, niż opowiadać, ale rzeczywiście nasuwa mi się fragment kolejny, który bardzo dobrze, panie Pawle, drodzy radiosłuchacze, wyraża to cierpienie, zastępcze cierpienie Chrystusa. Tekst czwartej pieśni Sługi Jahwe, też z Księgi Deuteroizajasza, rozdział 52, od wersetu 13 do 53 rozdziału, werset 12, gdzie jest szczególnie mocno akcent postawiony na tym, że On dźwigał nasze słabości. Myśmy Jego uznali za skazańca, a On wziął na siebie nasze cierpienia. I ta gra pomiędzy naszym przestępstwem, naszymi grzechami, a Jego posłuszeństwem i cierpieniami jest gra słów, jest niezwykle istotna dla przekazania orędzia właśnie tejże czwartej pieśni, której też będziemy w tym okresie Wielkiego Tygodnia słuchać.
A mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy. Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
No wieki wieków, amen.
Wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże księdzu profesorowi i ojcu. Księże profesorze, mam pytanie, czy słuszne jest takie rozumowanie dotyczące tej sceny na Golgocie, że ci dwaj łotrowie, bo dlaczego dwaj? No, bo oni symbolizują, tak jak ja rozumiem, całą ukrzyżowaną ludzkość, czyli cierpiącą ludzkość, z których jedna część swoje cierpienie akceptuje i to jest łot dobry, a druga jakby odrzuca, nie akceptuje. Tyle mojego pytania. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy. No,
panie Pawle, w pewnym sensie możemy tak powiedzieć, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i teraz na ile my uznamy naszą grzeszność i odwołując się tutaj do cytatu z pierwszego listu świętego Jana, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam. Do tych słów często powracamy na przykład w czasie rekolekcji wielkopostnych, to wyraża najpełniej postawę tego nawróconego łotra. Natomiast ten drugi trwa w swojej zaciekłości, w swoim przylgnięciu do zła, uwikłaniu w zło, uwikłaniu w grzech. Więc sądzę, że taka interpretacja jak najbardziej jest prawidłowa. Jeśli uznamy nasze grzechy, otwierają nam się ramiona miłosiernego Ojca.
Dziękujemy i kolejny głos. Prosimy. Proszę bardzo, halo, halo. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Arkadiusz z tej strony. Chciałem zapytać, bo jest ten moment, jak Pan Jezus umiera na krzyżu i mówi do dobrego łotra, jeszcze dziś ze mną będziesz w królestwie, a później następuje po 3 dniach moment, kiedy mówi do Marii Magdaleny przy grobie swoim, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. I chciałem się zapytać, gdzie był dobry łot przez te 3 dni? Bo tak się nad tym zastanawiam ostatnio.
No, ciekawe pytanie, gdzie on przebywał. Myślę, że oczekiwał, tak jak wszyscy sprawiedliwi Starego Testamentu, którzy przecież umarli przed nim, a byli ludźmi sprawiedliwymi, cały szereg, przecież możemy wyliczyć proroków i innych wielkich postaci, patriarchów starotestamentowych, oczekiwał na ten moment pełnego wejścia do Królestwa Zbawionych dzięki wysłużonemu im zbawieniu przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Więc myślę, że to są pewne zwroty, które świadczą o całkowitej pewności, że wejdzie do raju razem z Chrystusem. To dziś nie wskazuje tyle na chronologię. Mówiliśmy o tym, że ta chronologia w przypadku uwielbionego Chrystusa zostaje całkowicie zachwiana, tak jak w przypadku Boga. Dla nas, dla Niego jeden dzień jest jak 1000 dni. Nie istnieje w Bogu przez nas pojęta chronologia i to zapewnienie, dziś będziesz ze mną w raju, podkreśla całkowitą pewność tego, że będzie w raju. Natomiast w odniesieniu do Marii Magdaleny, tam padają te słowa niedosłownie, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, a zatem ten proces Janowy, zwłaszcza dopełnienia dzieła zbawienia, teologicznie to jest jedna rzeczywistość. Męka, śmierć, a potem wywyższenie, którym jest podniesienie na krzyżu, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Proszę bardzo, czas. Mamy teraz, szukając Słowa Bożego, audycja i czas na telefon do naszych słuchaczy.
Chcę was zgrzybić. Ja mam 2 pytania.
Prosimy, Pani Ewo.
Tam ci, którzy przyprowadzili Jezusa do Heroda, mówią, że no, nie płacić podatków i że się ogłosił królem. No i to jest przecież władza, Palestyna była pod okupacją i Piłat jakoś przechodzi na tą informację do porządku dziennego, jakby to była normalna rzecz, że ktoś się ogłasza królem w państwie, które jest zarządzane przez Cezara. To jest jedno pytanie. A drugie to o Świątko. Czy to, że Jezus w Niedzielę Palmową poruszał się na Oślątku, czy to był wyraz upokorzenia, czy to po prostu taki zwierzę, królowie, że tak powiem, ludzie wielcy dosiadali właśnie osła?
Tak, no takie interesujące te pytania są, bardzo, bardzo takie dogłębne. Myślę, że tak, odpowiadając najpierw może na temat tego oślęcia, na którym Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Ośle w tamtej kulturze i od czasów patriarchalnych to było zwierzę królewskie. To nie było, to absolutnie nie było upokorzenie. Upokorzenie to było chodzenie na boso. Niewolników w ten sposób upokarzano. Natomiast jeśli ktokolwiek wjeżdżał na oślęciu, to musiał mieć godność. I tutaj ujawnia się ta godność Jezusa, królewska godność Jezusa, jeżeli on wjeżdża na oślęciu. Warto zauważyć, że nie mógł wjeżdżać na koniu, dlatego że to było zwierzę wierzchowe tylko i wyłącznie okupanta rzymskiego. I tylko Rzymianie jeździli konno. Natomiast Żydzi poruszali się zawsze jeżeli już, to na oślęciu właśnie. Natomiast ta informacja o tym, że Jezus ogłaszał się królem, która nie wywarła na Piłacie zbyt wielkiego wrażenia, to tak, sądzę, że tu nie ma sensu się wdrażać to, co Piłat myślał, co wiedział, ale widać, jaki jest stosunek Piłata do oskarżeń, które wysuwają przeciwko Jezusowi. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że te oskarżenia są fałszywe. Dlatego też podejmuje jakieś próby uwolnienia Jezusa. W innej wersji opisu męki pańskiej stawia się mu wprost zarzut, że jeżeli go nie ukrzyżujesz, to powiemy, że nie jesteś przyjacielem Cezara i wtedy wyciągnięte zostaną wobec ciebie konsekwencje. Więc bardziej myślę, to ten brak reakcji na oskarżenia podyktowany jest tym, że Piłat doskonale wie, że one są fałszywe.
Dziękujemy. Kolejny głos. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy. Prosimy.
Czy ja mogłabym zadać pytanie?
Tak jest. Kto mówi, skąd jeszcze?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Maria. Ja dzwonię z Wielkiej Brytanii, z Castleport. Ja chciałabym, żeby ksiądz mógł pomóc mi rozwikłać takie pytanie. Ja wierzę w to. Ja wierzę bardzo w Matkę Boską. Modlę się do Matki Boskiej przez Matkę Boską do Jezusa, do Boga, naszego Ojca. Ale bardzo dużo osób uważa, że powinniśmy się modlić do Jezusa. Tak zaczęła myśleć moja siostra i ja uważam, że ludzie tacy myślący są jacyś odklejeni od rzeczywistości, od naszej wiary, od Biblii, która głosi, bo uważam, że tak właśnie w czasie śmierci, gdy Jezus umierał i była Matka Boska pod krzyżem, Matka Jego, powiedział do niej, do ucznia swojego, uczniu, syn, to jest matka twoja, a do matki powiedział, matko, to jest syn twój. I uważam, że i tak sądzę, bo jest to w środku, z zewnątrz, mnie samej wychodzi, że w ten sposób Pan Jezus nadał jakby wszystkim wszechobecnym na świecie, że teraz jesteśmy synami i córkami matki Jego, a obecnie naszej matki, Pana Jezusa. Czy ja mam dobrze...
Tak, tak, Pani Mario. Tutaj tylko trzeba uporządkować trochę dwa poziomy, o których my rozmawiamy, bo jedną rzeczą jest wstawiennictwo Maryi, która jak każda mama pragnie dobra swojego dziecka. Jak dziecku coś nie idzie tak, jak iść powinno, to mama bierze dziecko za rękę i go prowadzi tak, żeby to dziecko trafiło do właściwego celu. Naszym celem jest zbawienie. Zbawienie, które zostało nam wysłużone przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, drugiej osoby boskiej. A zatem nasze modlitwy są zawsze zanoszone przez Jezusa do Ojca albo do Jezusa jako Boga. Maryja natomiast towarzyszy tym naszym modlitwom. Ona jak mama bierze nas po prostu za rękę i prowadzi do swojego Syna, który przez mękę i śmierć dokonał naszego odkupienia, a my dzięki tej męce i śmierci możemy być zbawieni.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, szukając Słowa Bożego. Prosimy. Prosimy. Szczęść Boże.
Podlasia. Ja chciałem zapytać się, czy naprawdę przed Jezusem Chrystusem nikt nie został wzięty do nieba, bo jeżeli Pan Jezus się przemienił na górze Tabor, to tam uczniowie widzieli Eliasza i Mojżesza. Także skąd mogli ich widzieć, skoro jeszcze przed zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa nie byli w niebie? Mi się wydaje, to tylko takie moje odczucia, że po prostu bardzo dobrzy ludzie trafiali do nieba jeszcze przed Jezusem Chrystusem, a Jezus Chrystus wyciągnął z piekieł takich średnich, którzy byli nie na tyle, żeby byli potępieni, a dzięki miłosierdziu Jezusa Chrystusa trafili do nieba. Takie jest moje pytanie. Dziękuję, szczęść Boże.
Znów troszkę uporządkowania, bo tak, Jezus nie został wzięty do nieba. Jezus wstąpił do nieba. Dlatego mamy też uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Natomiast możemy mówić o tym, że ktoś został wzięty do nieba, jak na przykład Najświętsza Maria Panna, która obchodzimy uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. To tak w celu uporządkowania terminologii. Natomiast rzeczywiście przez pewną antycypację zbawienia dokonanego, odkupienia dokonanego przez Jezusa, przez Jego śmierć, mękę śmierci i zmartwychwstanie, ci sprawiedliwi Starego Testamentu mogli osiągać jakiś stan bliskości Boga, ale pełnię osiągnęli dopiero dzięki męce i śmierci Zbawiciela. Dlaczego ukazują się w czasie przemienienia? Nie dlatego, że są zbawieni, tylko dlatego, że reprezentują prawo i proroków starotestamentowych, które to prawo zostaje wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa, a proroctwa zrealizowane. I to jest istota, dlaczego ukazał się Mojżesz i Eliasz, a nie dlatego, żeby pokazać tych, którzy już zostali zbawieni.
Dziękujemy i mamy kolejny głos. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przede wszystkim dzięki opatrzności Bożej, że jest między nami ksiądz profesor Sławomir razem z ojcem Januszem. Ja myślę, chciałbym usłyszeć, co ksiądz profesor powie na to. Ja tak myślę, że czytanie tego opisu męki Pana Jezusa w Niedzielę Palmową, która historycznie również była kiedyś Niedzielą Chrystusa Króla, to jest dla nas jakieś epicentrum właściwie, które nas wprowadza w ten najważniejszy może tydzień w roku liturgicznym, gdzie my przez medytację mamy sobie postawić pytania. Kim jesteśmy, jakie są nasze ostateczne cele, właśnie patrząc, przyglądając się temu wszystkiemu, które nam źródło objawienia podaje na przykładzie Pana Jezusa. Więc wiemy, że idąc tak drogą krzyżową z Panem Jezusem, w źródło objawienia nie ma w ogóle 6 stacji drogi krzyżowej. Również nie ma potwierdzenia, że Matka Boża była na drodze krzyżowej. Pod krzyżem była, oczywiście, ale na drodze krzyżowej nie. I teraz jest pytanie właśnie do nas, gdzie jest to nasze miejsce, gdzie jest to nasze powołanie. Ja, księże profesorze, znajduję zawsze jakoś od kiedy to odkryłem, wy macie w waszych tych brewiarzach kapłańskich ten niezwykły opis świętego ojca kościoła świętego Maksyma Wielkiego, gdzie on ostatecznie rozjaśnia mi jakoś to, co jest tak po ludzku trudne właśnie do zrozumienia, kiedy mówi, że kiedy szatan przybił do krzyża ciało Pana Jezusa, to w tym momencie on sam na siebie wypił truciznę. Dodał mi kiedyś po latach mądry teolog, dominikanin w Rzymie, jak ja mu właśnie przypominałem mu świętego Maksyma, wyznawcę, mówi dlatego, że on dotknął jego bóstwa. I tutaj przed nami przy całym kolorycie tego powiedziałem, epicentrum historii zbawienia, jakim jest właśnie Wielki Tydzień i ten opis z tej Ewangelii właśnie na Niedzielę Palmową, on nam właściwie ukazuje ostatecznie właśnie to, co dla nas ludzi w tym naszym łez-padole jest najistotniejsze. Że jesteśmy właśnie w tych niesamowitych doświadczeniach i próbach właśnie szatana, który niekiedy też jest wypuszczony, żeby nas, jak mówi święty Jan Chryzostom, właściwie być nawet narzędziem naszego uświęcania się, że to jest właśnie jakaś taka droga tego medytowania. Będziemy mieli nad czym rzeczywiście myśleć i tego tylko, żeby rzeczywiście to się wiązało z tą łaską tego wchodzenia z Chrystusem krok za krokiem i szukania tego naszego miejsca i dania sobie odpowiedzi, kim my właściwie jesteśmy. Myślę, że Mater Dolorosa powinna nam być taką właśnie taką pomocą wielką.
Rozumiem, panie Krzysztofie, i dziękuję, bo mamy następne telefony, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. Kilka słów do powiedzenia. Rzeczywiście tutaj ogromną rolę odgrywa stan łaski. Temu miały służyć ćwiczenia rekolekcyjne, które przeżywaliśmy, może w niektórych parafiach jeszcze, czy wspólnotach jeszcze przeżywamy. One mają nas doprowadzić do stanu łaski, żeby rzeczywiście to, jak pan to określił, tak trochę sejsmicznie, epicentrum naszej wiary, ale rzeczywiście to tak jest. Nawet nie tylko ostatni tydzień, ale to triduum paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy się liturgią Wigilii Paschalnej, stanowi najistotniejszy punkt, moment całego naszego roku liturgicznego. Druga rzecz. Rzeczywiście niektórych scen z męki Chrystusa nie mamy w stacjach Drogi Krzyżowej. Jest to nabożeństwo uświęcone tradycją ludową, ale również w opisie męki pańskiej nie chodziło tylko o faktografię, czyli o przedstawienie chronologii wydarzeń, ale o przekazanie istoty historii zbawienia, którym była męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela ku naszemu odkupieniu.
Bardzo dziękujemy i mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, słuchamy. Proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy i mamy kolejny.
No niestety tutaj pani ma po raz kolejny włączone radio, chce zatelefonować, ale nie może słyszeć nas dobrze, więc wielka prośba powtarzana, żeby kiedyś czujemy, że jesteśmy połączeni, to wtedy wyciszamy po prostu radio i mówimy do słuchawki. Słuchamy, rozmawiamy już przez słuchawkę. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Kolejne telefony. Proszę bardzo, słuchamy. Prosimy, halo. Tak, halo. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Krystyna z Rymborka. Proszę Ojca, ja słuchając tej opisu śmierci Pana Jezusa, zwróciłam uwagę szczególną na to, że były znaki szczególne. Na przykład działo się to o 6 godziny i o mrok ogarnął całą ziemię. Ale i też słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Ja bym chciała się dowiedzieć coś na temat tej zasłony przybytku, bo jakoś tak nie bardzo kojarzę, jakie znaczenie ona miała przy śmierci Jezusa. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo z Panem Bogiem.
Przede wszystkim dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie teologicznie, dlatego że musimy tutaj wrócić do historii Starego Testamentu i sanktuarium Izraela, które było w Jerozolimie. Centrum tego sanktuarium stanowił tak zwany przybytek. Przybytek, który był, składał się z dwóch części, z miejsca świętego i świętego świętych. W świętym świętych do pewnego momentu była przechowywana Arka Przymierza. A więc znaki obecności Boga pośród swojego ludu. I tenże to miejsce święte świętych było zasłonięte zasłoną właśnie, taką bardzo dostojną, ciężką, po to, by świętość Boga nie mogła porazić innych. Takie było myślenie. Natomiast w momencie, kiedy Jezus umiera, kończy się to oddzielenie Boga od człowieka. Chrystus, umierając, sprawia, że my stajemy się dziećmi Boga, czyli nie tylko ludźmi w stanie łaski uświęcającej, w stanie wewnętrznej harmonii, jak pierwsi rodzice w raju przed grzechem pierworodnym, ale stajemy się ludźmi potencjalnie zbawionymi, odkupionymi, a zatem wszelkie bariery pomiędzy nami a Bogiem zostają zniesione. Te bariery, które zostały zbudowane przez grzech pierwszych rodziców, a potem przez nasz grzech pierworodny i te wszystkie grzechy, które popełnialiśmy. Inna rzecz, te niezwykłe wydarzenia kosmiczne, które towarzyszą śmierci Jezusa, nawiązują do takich obrazów teologicznych Starego Testamentu, w których natura nie może pozostać obojętna na obecność swojego Stwórcy i na śmierć Zbawiciela ta natura również nie mogła pozostać obojętna. Stąd te niezwykłe zjawiska sejsmiczne, meteorologiczne.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego, 11 minut po godzinie 19. Odbieramy następne telefony. Bardzo prosimy.
Janusz z południa Polski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
My usłyszymy wersję Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie są słowa: jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Tymczasem w Ewangelii według Mateusza w wersecie 44, rozdziale 27, czytamy: leżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Z tego jest prosty wniosek, i o tym mowy chyba nie było w audycji, że po prostu ten tak zwany dobry łot, on na początku też z tym złym łotem lżył Jezusa, a potem się widocznie zreflektował, no i nawrócił, ale początkowo razem z tym złym też Jezusa lżył, bo tak pisze Mateusz. A tak nawiasem mówiąc, podziwiam pana Pawła z diecezji płockiej i pana Krzysztofa z Rzymu, że tym dwóm panom zawsze udaje się wejść na antenę. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, no właśnie, też tak, ale tu nie ma żadnego podstępu. Panie Januszu, tak jest, tak się nie da.
Panie Januszu, ja przede wszystkim gratuluję spostrzegawczości, bo rzeczywiście no naszym zadaniem nie jest porównywanie opisów synoptycznych Ewangelii, bo chcemy raczej podjąć refleksję nad tym tekstem, który mamy na najbliższą niedzielę, ale rzeczywiście są pewne drobne różnice pomiędzy poszczególnymi opisami męki i śmierci Zbawiciela i może rzeczywiście to tak było, jak pan Janusz mówi, że również ten drugi dobry Łotr na początku miał podobną postawę. Pewnie no, miał swoje też za skórą, skoro został ukrzyżowany. Musiał popełnić jakąś bardzo ciężką zbrodnię, więc nie od początku był idealnym, ale nadzieja nasza jest w tym, że właśnie dzięki zbawczej, zastępczej śmierci Jezusa, również nasze grzechy zostają zgładzone. Również ta zasłona, która oddzielała nas od Boga, zostaje rozdarta. Nasze grzechy zostają przebaczone, odkupione.
Dziękujemy bardzo. I mamy telefon. Prosimy, słuchamy Radio Maryi.
Już wyłączyłam. Tak. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja sobie zapamiętałam takie coś, że Pan Jezus to tak cierpiał, że my nawet nigdy w życiu tego nie pojmiemy. Było to takie cierpienie, że taką opowieść pamiętam od dziecinnych lat, że starsi opowiadali, że chrzan to złodziej właśnie ukradł gwoździa i wsadził w ziemię i wyrósł chrzan i on ma taki łepek jak gwóźdź. I proszę sobie wyobrazić, zetrzeć to na tarce, to nie można nawet wytrzymać w mieszkaniu, tylko trzeba iść gdzieś na podwórko, a wziąć do ust, to można sobie wyobrazić, jak to piecze. To ta męka była tak straszna, że żaden człowiek na tym świecie tej męki Pana Jezusa nie pojmie, bo to jest nie do pojęcia. To była straszna męka. I ja tak bardzo bym pragnęła, aby wszyscy uwierzyli i ukochali Pana Jezusa cierpiącego, bo On oddał za nas swoje życie w tak strasznych katuszach. Szczęść Boże, Bóg zapłać, że się dodzwoniłam. Tak bardzo pragnęłam powiedzieć te słowa.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojców.
Dziękujemy bardzo. Cierpienie Jezusa przede wszystkim było cierpieniem niezawinionym. I tu należy widzieć no, niezwykłość tego aktu odkupienia, który dokonał się przez śmierć Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Nie był do nas podobnym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. I to jest chyba obraz najbardziej również od strony teologicznej przedstawiający cierpienie Jezusa. Podjął cierpienie łącznie ze śmiercią dla naszego odkupienia, nie mając grzechu, nie popełniwszy tego grzechu. Więc to ja widziałbym to z takiej bardziej teologicznej może perspektywy.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Na wieki wieków amen.
I ja chciałem tylko powiedzieć taką ciekawostkę, że...
A kto mówi skąd, jeśli można?
Marcin z Centralnej Polski.
Tak, słuchamy.
Że widząc te znaki na niebie po śmierci Pana Jezusa i trzęsienie ziemi, nawiązując do Ewangelii świętego Mateusza i opisu męki pańskiej, nawrócił się setnik i jego ludzie, mówiąc prawdziwie... Ten był Synem Bożym. A jeszcze wcześniej, jak Pan Jezus czynił cuda, był też setnik, który prosił Pana Jezusa, żeby jego sługa uzyskał zdrowie i nawet powiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale na Twoje słowo sługa mój uzyska zdrowie, co nawet te słowa są na mszy świętej przytoczone. I tylko tyle, że tych dwóch setników jakby się chyba się nawrócili, tak mi się wydaje.
Tak, rzeczywiście oni się nawrócili. To ma, panie Marcinie, drodzy radiosłuchacze, jeszcze wymowę dużo głębszą, teologiczną, bo tam pada takie stwierdzenie: ten człowiek był sprawiedliwy. Ten człowiek i to określenie człowiek jest takim elementem łączącym te różne elementy dokonywanych cudów, znaków i nauczania Jezusa z Jego osobą. I to rzeczywiście to, co było nieosiągalne dla wielu w czasie życia Jezusa, w czasie Jego nauczania, dokonywanych cudów, to stało się osiągalne, czyli wiara w Niego jako Boga właśnie w czasie Jego męki, śmierci na krzyżu.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo,
tak,
prosimy
tak,
bardzo.
No jestem.
Tak, no dobrze. Kto telefonuje i skąd?
Z Krakowa, a ja już jestem na antenie.
Tak, jest pani na antenie. Prosimy wyciszyć radio i powiedzieć jeszcze swoje imię.
Bogumiła z Krakowa. Jak mówimy, chciałabym, żeby ksiądz rozwinął, ponieważ to było biczowanie, ale jeszcze, jak ta pani mówiła, zakończony, brakuje mi teraz przez zdenerwowanie, zakończone, także było wyrywane Panu Jezusowi ciało. To jest straszne, to jest nie do pojęcia po prostu, a chciałam to powiedzieć w kontekście takim jeszcze, że jak nas boli, jeżeli właśnie, bo Pan Jezus nie zawinił, Pan Jezus nas kochał i dla nas zgodził się na ogrójec i na to cierpienie, dla naszego zbawienia. On wiedział o tym, on przyjął to. Przepraszam, wątek mi się teraz urwał.
No rozumiemy. Powoli już chcemy podsumować. Rzeczywiście męka była straszna. Ksiądz profesor, zresztą można powiedzieć, że no, nie tylko sama męka, ale te wyczerpujące chwile przedtem, godziny, prawda?
Tak. Na pewno. No, też naszym zadaniem jest może nie tyle wchodzić w takie psychologiczne rozumienie tej męki, ile widzieć jej wartość zbawczą dla nas. No, rzeczywiście były takie różne sposoby biczowania za pomocą szczególnie okrutnych narzędzi. Ja może tu w szczegóły się nie będę wdawał. To było widać też na wielu filmach, w jaki sposób realistycznie było to pokazane, jakich narzędzi używano do torturowania tych skazańców i Jezusa również i szczególnie Jego. Myślę, że dla nas bardzo istotne jest w tym momencie właśnie nie tyle rozważanie takiego psychologicznego cierpienia Jezusa, co On mógł czuć, jak mógł reagować, ile ten wymiar zbawczy, to, że On tego wszystkiego, co było ludzkie, doświadczył, nie mając w sobie żadnego grzechu. To wszystko, czego On doświadczył, było spowodowane naszymi grzechami i Jego wzięciem na swoje barki naszych przewinień. I to, myślę, powinno nas inspirować do właściwego przeżycia tych ostatnich dni przed Wielkim i Świętym Triduum Paschalnym, przygotowania się dobrze do tego Triduum Paschalnego i przeżycia tych wydarzeń, które są związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Myślę tak jeszcze podsumowując, bo nieraz tak słyszymy, że Pan Jezus już nie cierpi, prawda? Cierpiał raz został zabity na krzyżu dla naszego zbawienia. Natomiast my ciągle możemy korzystać z owoców tej męki. Jak to na myśli takie rezime, księże profesorze, trzeba sobie... Ponieważ mówimy dzieciom, że no, zrobiłeś źle, Pan Jezus cierpi na krzyżu, popatrz na krzyż, jak to go boli, nie? No, to wiadomo, to jest pewien obraz, żeby dziecko się uczyło wrażliwości.
Tak,
ale
tak, oczywiście.
My jako dojrzali w wierze.
Ale też musimy sobie uświadamiać to, że Panu Bogu, nie tylko Chrystusowi, ale Ojcu, Duchowi Świętemu, nasze grzechy, nasze przewinienia nie są obojętne i one ranią Go teraz, w tym momencie. Ranią Jego, ranią Kościół, ranią wspólnotę Kościoła. Ale rzeczywiście Jezus Chrystus raz umarł, raz zmartwychwstał i raz wstąpił do nieba. To jest dzieło, które zostało dokonane raz na zawsze. Ale mamy w nim udział. Mamy w nim udział, krótko podsumowując, w każdej niedzielnej Eucharystii zwłaszcza. Dlaczego niedzielnej? Dlatego, że niedziela to jest dzień zmartwychwstania i to ten najpiękniejszy moment przeżycia szczytu roku liturgicznego, jakim jest Wielkie i Święte Triduum Paschalne, w którym szczytem jest Wigilia Paschalna, kiedy będzie rozbrzmiewała radość ze zmartwychwstania Zbawiciela. Więc my na co dzień w tym możemy mieć udział. I dobrze, żebyśmy o tym nie zapominali, że każda niedziela to jest takie sięgnięcie do źródła zbawienia wysłużonego nam na krzyżu przez Chrystusa.
Zatrzymanie się też. A my teraz jeszcze, póki możemy, żyjemy, cieszymy się, że każdego roku mamy czas wejścia na pewną głębię naszego przeżycia chrześcijańskiego. Tego sobie trzeba życzyć dzisiaj i zachęcając do takiego przeżycia skrótu naszej wiary, prawda? Czwartek, tak. Wielki czwartek, piątek, sobota, niedziela, tak. Rano, przed południem, to jest właśnie to, co najbardziej istotnego chciałoby się przeżyć w chrześcijaństwie, opowiedzieć komuś niewierzącemu, tak, na ten temat.
To jest rzeczywiście centrum i był taki czas w moim życiu, kiedy byłem młodym człowiekiem i bardzo lubiłem święta Bożego Narodzenia, jak to wszystkie dzieci. Ale w miarę jak dorastałem w wierze i pogłębiałem to swoje rozumienie Kościoła, rozumienie rytmu roku liturgicznego, dla mnie nie ma piękniejszego okresu jak właśnie ten czas Triduum Paschalnego. Tam przeżywamy wszyscy, stajemy się wszyscy uczestnikami tych wielkich i świętych wydarzeń dla naszego zbawienia i kiedy w niedzielę Zmartwychwstania rozbrzmiewa ta radość, to rzeczywiście we mnie też jest bardzo wiele radości i szczęścia.
I tego sobie chcemy życzyć. Jeszcze tak. Jakieś życzenia osobiste, proszę profesorze?
Tak, obiecałem, proszę ojca, o osobiste życzenia, bo w minioną środę skończyłem rekolekcję w parafii świętych Erasma i Pankracego w Jeleniej Górze i bardzo serdecznie z tego miejsca chciałem pozdrowić księdza proboszcza, księdza Bogdana Żygadło, księży wikariuszy, księdza Marka i księdza Przemysława i niezastąpioną panią Zosię, która wiele dobrego ducha wprowadza na plebanii i ma zawsze włączone Radio Maryja.
A my pozdrawiamy bardzo, takie jest tam żywe koło przyjaciół Radia Maryja. Pan Marek na pewno tam się pojawia.
Tak, oczywiście. Nawet w minioną niedzielę było spotkanie z panią minister do spraw charytatywnych, panią minister Beatą Kępą, zorganizowane właśnie przez rodzinę Radia Maryja. Maria.
Pięknie dziękujemy i również życzymy wielu, wielu łask na te nadchodzące wspaniałe, piękne święta. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator Dzieła Biblijnego w Legnicy, ale także prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu był naszym tutaj dzisiejszym gościem. Dziękujemy za tłumaczenie nam pięknego tekstu Słowa Bożego.
Dziękuję bardzo. Również wszystkim radiosłuchaczom życzę błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego rozświeci ciemności waszych serc i umysłów.
Bóg zapłać. Dziękujemy raz jeszcze.